Lekcja 12. 22 września. Uwięzienie Pawła w Cezarei. Tekst pamięciowy. Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Dzieje apostolskie 26-29. Po przeniesieniu Pawła do Cezarei rozpoczęło się jego dwuletnie uwięzienie w tym mieście, a dokładniej mówiąc w pałacu Heroda, który był oficjalną rezydencją rzymskiego namiestnika. W przemówieniach Paweł wskazywał na swoją niewinność, jako że nie przedstawiono mu żadnych dowodów na jego rzekome przestępstwa, a fałszywi świadkowie szybko znikli. W gruncie rzeczy w biblijnym opisie podkreślono, że Paweł nie uczynił nic, za co powinien być więziony, więc mógłby być zwolniony z więzienia, gdyby nie to, że odwołał się do cesarza. Jednak kolejne wystąpienia przed przedstawicielami władzy dawały mu okazję do złożenia świadectwa o Jezusie i nadziei pokładanej w obietnicy zmartwychwstania. Jednak były to także lata głębokiej obawy i uciążliwego ograniczenia wolności. A do tego Paweł nie miał żadnego wsparcia ze strony zboru w Jerozolimie, którego przywódcy nadal obarczali Pawła winą za powstałe uprzedzenie. Niedziela. 16 września. Przed Feliksem. 5 dni po przeniesieniu Pawła do Cezarei grupa ważnych żydowskich przywódców, arcykapłan, członkowie Sanhedrynu i zawodowy prawnik o imieniu Tertullus, przybyli z Jerozolimy i formalnie wytoczyli przed Feliksem sprawę przeciwko apostołowi. Zobacz Dzieje Apostolskie 24:1-9. A po 5 dniach przyjechał arcykapłan Ananiasz z niektórymi starszymi i z rzecznikiem prawnym, niejakim Tertullusem, aby wytoczyć sprawę przed namiestnikiem przeciwko Pawłowi. A gdy go wezwano, zaczął Tertullus wygłaszać oskarżenie, mówiąc: Tobie to zawdzięczamy, iż cieszymy się zupełnym pokojem i że dzięki Twojej przezorności zostały zaprowadzone reformy dla dobra tego narodu. Uznajemy to, najdostojniejszy Feliksie, z wszelką wdzięcznością, zawsze i wszędzie. Lecz aby Cię zbyt długo nie zatrzymywać, proszę, abyś nas pokrótce w dobroci swojej wysłuchał. Mąż ten, stwierdziliśmy to bowiem, jest rozsadnikiem zarazy i zarzewiem niepokojów wśród wszystkich Żydów na całym świecie i przywódcą sekty Nazarejczyków. Usiłował on nawet zbezcześcić świątynię, przeto ujęliśmy go i chcieliśmy osądzić według naszego zakonu. Lecz nadbiegł dowódca Lizjasz, wyrwał go przemocą z rąk naszych i nakazał oskarżycielom jego udać się do ciebie. Gdy go sam przesłuchasz, będziesz się mógł od niego dowiedzieć, o co go oskarżamy. Również Żydzi poparli skargę, mówiąc, że tak się rzeczy mają. Jest to jedyny opisany w Dziejach Apostolskich proces, w którym oskarżyciele zatrudnili rzecznika prawnego. W swojej mowie Tertullus zastosował ciekawą strategię, by pozyskać przychylność namiestnika. Było oczywistą nieprawdą, że pod rządami Feliksa Żydzi cieszyli się długim okresem pokoju. W gruncie rzeczy żaden inny namiestnik nie był tak represyjny i skłonny do stosowania przemocy, a represje z jego strony prowadziły do wielkiej wrogości Żydów wobec Rzymian. Z niemałą biegłością Tertullus wskazał na praktykę administracyjną namiestnika, by przekonać go, że osiągnie polityczną stabilność także w tym przypadku, jedynie stosując surowe represje. Następnie Tertullus przedstawił 3 konkretne zarzuty przeciwko Pawłowi. 1. Jest on agitatorem stale prowokującym niepokoje wśród Żydów w całym Cesarstwie Rzymskim. 2. Jest liderem sekty Nazarejczyków, co miało oznaczać, że chrześcijaństwo jako całość jest rzekomo destrukcyjnym ruchem religijnym. 3. Usiłował zbezcześcić świątynię jerozolimską. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 24:10-19. Jak Paweł odpowiedział na każdy z tych zarzutów? A gdy namiestnik na niego skinął, aby zabrał głos, Paweł odpowiedział, wiedząc, że od wielu lat jesteś sędzią nad tym narodem, przystępuję spokojnie do mojej obrony. Możesz sprawdzić, że nie upłynęło więcej niż 12 dni, odkąd przybyłem do Jerozolimy, aby się modlić. I nie przychwycili mnie na sporze z kimkolwiek lub na podburzaniu tłumu ani w świątyni, ani w synagogach, ani w mieście, ani też nie mogą ci dowieść tego, o co mnie teraz oskarżają. To jednak wyznaję przed tobą, że służę ojczystemu Bogu zgodnie z tą drogą, którą oni nazywają sektą, wierząc we wszystko, co jest napisane w zakonie i u proroków, pokładając w Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Przy tym sam usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Po wielu zaś latach przybyłem, aby narodowi memu przynieść jałmużny i złożyć ofiary, przy czym natknęli się na mnie w świątyni, gdy zostałem oczyszczony, bez tłumu i zgiełku, pewni Żydzi z Azji, którzy powinni by tu być przed tobą i oskarżać, jeżeli mają coś przeciwko mnie. Dwa argumenty podniesione przez Pawła okazały się druzgoczące dla oskarżycieli. 1. Brak świadków z Azji czynił cały proces nieważnym. 2. Żydzi, którzy przybyli z Jerozolimy, wiedzieli jedynie tyle, ile usłyszeli podczas przesłuchania Pawła przed Sanhedrynem nieco wcześniej, a zatem nie mieli żadnych realnych zarzutów poza tym, że Paweł wierzył w zmartwychwstanie. Namiestnik Felix natychmiast zrozumiał wagę argumentów Pawła także dlatego, że był w pewnym stopniu zaznajomiony z chrześcijaństwem, przypuszczalnie dzięki swojej żydowskiej żonie Druzyni. Tak więc postanowił odroczyć sprawę do czasu, gdy zebrane zostaną dowody. Odpowiedź Feliksa świadczy o jego charakterze, wahał się, chciał przyjąć łapówkę i był człowiekiem bez stałych zasad. Paweł nie mógł liczyć na uczciwe potraktowanie przez kogoś takiego jak Feliks. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 24:16. Paweł powiedział, że starał się wobec Boga i ludzi mieć zawsze czyste sumienie. Co to znaczy? Co musiałbyś zmienić w swoim postępowaniu, by móc powiedzieć to o sobie? Poniedziałek, 17 września. Przed Festusem. Po 2 latach przetrzymywania Pawła w więzieniu tylko po to, by zyskać przychylność Żydów, Feliks został odwołany, a namiestnikiem Judei został Porcjusz. Festus zarządzał Judeą w latach 60-62. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 25:1-5. Jak ten fragment księgi świadczy o nienawiści, jaką wywołuje głoszenie prawdy u tych, którzy nie chcą w nią uwierzyć. Festus tedy, przybywszy do prowincji, udał się po 3 dniach z Cezarei do Jerozolimy, gdzie arcykapłani i przywódcy Żydów wytoczyli przed nim sprawę przeciwko Pawłowi i nalegali na niego, prosząc, by im okazał w jego sprawie przychylność i kazał przyprowadzić go do Jerozolimy. Zastawili bowiem zasadzkę, aby go zabić w drodze. Lecz Festus odpowiedział, że Paweł osadzony jest pod strażą w Cezarei i że on sam wkrótce tam wyruszy. Niechże więc ci spośród was, mówił, którzy są upoważnieni, jadą ze mną i oskarżą go, jeżeli mąż ten popełnił jakieś wykroczenie. Zapewne dlatego, że już raz ich próba przekonania Feliksa do oskarżeń wytoczonych przeciwko Pawłowi skończyła się fiaskiem, przywódcy żydowscy postanowili więcej w ten sposób nie ryzykować. Przypuszczalnie podczas pierwszej wizyty Festusa w Jerozolimie poprosili go o wyświadczenie im uprzejmości, by zrzekł się jurysdykcji w sprawie Pawła i przekazał go im w celu osądzenia przez Sanhedryn zgodnie z prawem żydowskim. Oczywiście prośba ta była jedynie kamuflażem dla spisku na życie Pawła. Choć Festus nie miał nic przeciwko wznowieniu sprawy sądowej, to jednak zarządził, że przesłuchanie odbędzie się w Cezarei, a nie w Jerozolimie, a zatem Paweł będzie sądzony zgodnie z prawem rzymskim. Gdy tylko Festus powrócił do Cezarei, zasiadł na krześle sędziowskim, a wrogowie Pawła przystąpili do przedstawienia oskarżeń przeciwko niemu. Tym razem Łukasz nie powtarza zarzutów, ale z odpowiedzi Pawła możemy wnioskować, że były one podobne do tych sprzed 2 lat, z tą różnicą, że silniej zaakcentowano zarzut, iż jako agitator Paweł stanowi zagrożenie dla cesarstwa rzymskiego. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 25:9-12. Jak zareagował Paweł, gdy spostrzegł, że Festus może wykorzystać jego sprawę do celów politycznych? Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy: czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? A Paweł rzekł, przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć, ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuje się do cesarza. Wtedy Festus, porozumiawszy się z doradcami, odrzekł, odwołałeś się do cesarza pójdziesz. Ostatecznie Festus okazał się nie lepszy niż Felix w kwestii politycznej strategii. Nie chcąc stracić zbyt wcześnie poparcia Żydów dla swojej administracji przez uznanie Pawła za niewinnego i uwolnienie go, zamierzał spełnić ich pierwotną prośbę, oddać apostoła pod sąd Sanhedrynu w Jerozolimie. Na to jednak Paweł nie mógł się zgodzić, bo wiedział, że nie może się tam spodziewać uczciwego traktowania, gdy zostanie sam, zdany na niełaskę wrogów. Tak więc korzystając z praw przysługujących obywatelowi rzymskiemu, zażądał osądzenia przed rzymskim trybunałem, a nie widząc innego wyjścia z niebezpiecznej sytuacji, odwołał się do najwyższej rzymskiej instancji, do samego cesarza. Wtorek. 18 września. Przed Agrypą. Festus nie mógł odrzucić żądania Pawła, by wysłano go do Rzymu. Jednak wcześniej postanowił skorzystać z oficjalnej wizyty Heroda Agrypy II, w celu omówienia z nim przypadku Pawła przede wszystkim po to, by ustalić, jakie informacje powinien wysłać cesarzowi w urzędowym raporcie. Festus nie zdążył jeszcze dostatecznie zapoznać się z żydowskimi sprawami, więc Agryppa z pewnością mógł mu posłużyć pomocą. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 25:13-22. Co Festus powiedział Agryppie o Pawle i jak król odpowiedział na to. A po upływie kilku dni przybyli do Cezarei król Agryppa i Berenika i powitali Festusa. A gdy tam spędzili szereg dni, przedłożył Festus królowi sprawę Pawła, mówiąc, Felix pozostawił w więzieniu pewnego męża, którego sprawę, gdy byłem w Jerozolimie, wytoczyli arcykapłani i starsi Żydów, domagając się na niego skazującego wyroku. Odpowiedziałem im, że nie ma u Rzymian zwyczaju wydawać jakiegoś człowieka na łaskę i niełaskę, zanim oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli twarzą w twarz i nie będzie miał sposobności obrony przed zarzutami. Gdy więc przyszli tu ze mną, zasiadłem niezwłocznie nazajutrz na krześle sędziowskim i kazałem przyprowadzić tego męża. Kiedy jednak oskarżyciele wystąpili, nie wytoczyli w jego sprawie żadnej skargi o przestępstwa, jakich ja się dopatrywałem, lecz wysuwali przeciwko niemu jakieś zagadnienia sporne, dotyczące ich własnej wiary i jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Nie umiejąc sobie dać rady z takimi sprawami, zapytałem, czy chciałby udać się do Jerozolimy i tam być oto sądzony. Ale, że Paweł wniósł odwołanie, by go zatrzymać pod strażą aż do rozstrzygnięcia cesarskiego, rozkazałem go strzec, dopóki go nie odeślę do cesarza. Wtedy Agryppa rzekł do Festusa, chciałbym i ja usłyszeć tego człowieka. A ten rzekł, jutro go usłyszysz. Agryppa II, ostatni z dynastii Herodów, przybył do Cezarei ze swoją siostrą Bereniką, by powitać nowego rzymskiego namiestnika. W swoim opisie przypadku Pawła Festus wyraził zdziwienie tym, że zarzuty przeciwko niemu nie wiązały się z żadnym poważnym przestępstwem, czy to natury politycznej, czy kryminalnej. Dotyczyły raczej spraw związanych z żydowską religią, a zwłaszcza jakiegoś Jezusa, który umarł, a o którym Paweł utrzymywał, że żyje. Paweł przed Sanhedrynem oświadczył, że jest sądzony z powodu wiary w zmartwychwstanie Jezusa, a obecnie Festus wyjaśnił, że w istocie taki był formalny stan rzeczy. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 25:23-27. W jaki sposób Łukasz opisał scenę pojawienia się Pawła przed Agryppą? Nazajutrz zaś, gdy przyszli Agryppa i Berenika z wielką okazałością i weszli do sali przyjęć w towarzystwie dowódców i najznakomitszych mężów miasta, na rozkaz Festusa przyprowadzono Pawła. A Festus rzekł, Królu Agrypo oraz wy wszyscy mężowie, którzy jesteście obecni, widzicie tego, w którego sprawie napierał na mnie cały lud żydowski, zarówno w Jerozolimie, jak i tutaj, wołając, że nie powinien już dłużej żyć. Ja zaś stwierdziłem, że nie popełnił on niczego, co zasługuje na śmierć, skoro jednak sam odwołał się do cesarza, postanowiłem go odesłać. Nie mam wszakże nic pewnego, co mógłbym o nim napisać panu. Dlatego przyprowadziłem go przed was, szczególnie zaś przed ciebie, król Agryppo, abym po przeprowadzonym przesłuchaniu miał co napisać. Wydaje mi się bowiem rzeczą nierozsądną posłać więźnia, a nie podać, o co się go oskarża. Przed zgromadzonymi stawiono Pawła skutego kajdanami. Jakim przeciwieństwem był jego widok wobec wystawnego otoczenia? Agryppa i Berenika mieli władzę i wysoką pozycję, co dawało im przychylność świata. Jednak byli pozbawieni cech charakteru, jakie Bóg ceni. Byli przestępcami jego prawa, zepsutymi w sercu i czynach. Ich postępowanie było obrzydliwe w oczach nieba. Czego ta historia powinna nauczyć nas o tym, jak zewnętrzne pozory, pociągające dla ludzkich oczu, mogą być zwodnicze i rozmijać się z rzeczywistością stojącą za nimi? A jak jest w twoim przypadku? Jak dalece pozory, które ty stwarzasz, odbiegają od rzeczywistości? Środa, 19 września. Obrona Pawła. Królewscy goście zasiedli wraz z namiestnikiem i wprowadzono więźnia, który miał wygłosić mowę na swoją obronę przede wszystkim przed Agryppą, jako że Festus słyszał go już wcześniej, zobacz Dzieje Apostolskie 25:8-11. Paweł zaś bronił się, nie zawiniłem w niczym ani przeciwko zakonowi żydowskiemu, ani przeciwko świątyni, ani przeciwko cesarzowi. Ale Festus, chcąc zyskać przychylność Żydów, odpowiedział Pawłowi tymi słowy, czy chcesz pojechać do Jerozolimy i tam być oto przede mną sądzony? A Paweł rzekł, przed sądem cesarskim stoję, przed nim też powinienem być sądzony. Żydom żadnej krzywdy nie wyrządziłem, jak to i ty wiesz bardzo dobrze. Jeśli więc uczyniłem coś złego i popełniłem coś, co zasługuje na śmierć, nie wzbraniam się umrzeć, ale jeśli nie ma nic w tym, o co mnie oskarżają, nikt nie może mnie wydać im na łaskę i niełaskę. Odwołuję się do cesarza. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:1-23. Co tak naprawdę czynił Paweł, przemawiając przed Agryppą? Agryppa zaś rzekł do Pawła, możesz zabrać głos we własnej obronie. Wtedy Paweł, wyciągnąwszy rękę, począł się bronić, uważam się za szczęśliwego, królu Agryppo, że mogę się dziś wobec ciebie bronić przed tym wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi, a to tym bardziej, że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i spornymi zagadnieniami żydowskimi, proszę cię przeto, abyś mnie cierpliwie wysłuchał. Jakie od młodości było życie moje, jakie od początku wiodłem wśród mego narodu i w Jerozolimie, wiedzą wszyscy Żydzi. Znają mnie oni od dawna i mogliby zaświadczyć, gdyby chcieli, że żyłem według naszego najsurowszego stronnictwa religijnego, jako faryzeusz. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy, danej przez Boga ojcom naszym, której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi, o królu. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszelkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie, a gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych, kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach. Zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem, o królu, w południe w czasie drogi światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną, a gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim, Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, panie? A pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, król Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej, i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z tego to powodu pochwycili mnie Żydzi w świątyni i usiłowali zabić. Ponieważ jednak opieka Boża czuwała nade mną aż do dnia dzisiejszego, ostałem się, dając świadectwo małym i wielkim, nie mówiąc nic ponad to, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że się stanie, to jest, że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludowi i poganom. Mowa Pawła była w gruncie rzeczy streszczeniem jego życia przed i po nawróceniu. Co do treści przypomina mowę zapisaną w Dzieje Apostolskie 22:1-21 i wygłoszoną do tłumu w Jerozolimie. Apostoł zaczął przemówienie od pozyskania przychylności Agryppy. Wyraził wdzięczność za możliwość przedstawienia swojej sprawy przed tak wybitną osobą, tym bardziej, że Agryppa dobrze znał wszystkie zwyczaje i zawiłe zagadnienia związane z żydowską religią. Dlatego Agryppa mógł służyć istotną pomocą rzymskiemu namiestnikowi w zrozumieniu zarzutów podniesionych przeciwko Pawłowi, zarzutów w zasadzie bezpodstawnych i fałszywych. Tę mowę Pawła można podzielić na trzy części. W części pierwszej Paweł opisał swoją dawną faryzeuszowską pobożność, która była powszechnie znana wśród jego rodaków w Jerozolimie. Jako faryzeusz wierzył on w zmartwychwstanie, które odgrywa ważną rolę w spełnieniu odwiecznych nadziei Izraela. Zatem Paweł stwierdził, że Żydzi wykazują się brakiem konsekwencji, gdy odrzucają jego naukę, gdyż nie ma w niej niczego, co nie zgadzałoby się z żydowskimi wierzeniami. Jednak on sam dobrze rozumiał ich postawę, a to dlatego, że sam niegdyś nie mógł uwierzyć, że Bóg wzbudził Jezusa z martwych, a wskutek swojej niewiary prześladował tych, którzy w to wierzyli. W części drugiej Paweł opowiedział o tym, jak jego postrzeganie zmieniło się pod wpływem spotkania z Jezusem na drodze do Damaszku i powołania, jakie otrzymał, by nieść Ewangelię Chrystusa poganom. Na końcu Paweł opowiedział, że pod wpływem tego, co ujrzał i usłyszał, nie miał innego wyboru, jak okazać posłuszeństwo i pełnić swoją misyjną działalność, za którą teraz jest sądzony. Tak więc za jego aresztowaniem nie stoi żadne pogwałcenie żydowskiego prawa czy zbezczeszczenie świątyni. Aresztowano go z powodu głoszonego przez niego przesłania o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, które to przesłanie jest w pełni zgodne z Pismem Świętym i oznacza, że poganie mają równy z Żydami udział w zbawieniu. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:18. Co według tych słów jest udziałem ludzi mających zbawienie w Chrystusie? Jak doświadczyłeś tej duchowej rzeczywistości? Aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Czwartek, 20 września. Paweł przed przywódcami. Choć Paweł zwrócił się wprost do Agryppy, Festus jako pierwszy zareagował na jego mowę, a jego reakcja została zapisana w Dzieje Apostolskie 26:24. Festus nie wyraziłby żadnego zdziwienia, gdyby Paweł mówił o nieśmiertelności duszy, ale nawet starożytni Grecy i Rzymianie wiedzieli, że oba pojęcia, nieśmiertelność duszy i zmartwychwstanie, nie dadzą się ze sobą pogodzić. Tak więc wierzyli w pierwsze, a odrzucali drugie. Między innymi dlatego w innym miejscu Paweł powiada, że Ewangelia jawi się nieuświadomionym poganom jako głupstwo. Paweł bronił prawdziwości swoich poglądów w grzeczny sposób, zwracając się przy tym do Agryppy, Żyda, który mógł nie tylko go zrozumieć, ale także potwierdzić, że to, co mówi, jest zgodne z nauczaniem hebrajskich proroków. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:27-28. Jak Agryppa odpowiedział na pytanie zadane przez Pawła. Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. A na to Agryppa do Pawła, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Pytanie Pawła postawiło Agryppę w trudnej sytuacji. Jako Żyd nie mógł zaprzeczyć swojej wierze w Pismo Święte. Z drugiej strony, gdyby udzielił twierdzącej odpowiedzi, nie miałby innego wyboru, jak tylko przyjąć Jezusa jako Mesjasza. Jego odpowiedź była sprytną ucieczką z pułapki logicznej, w której się znalazł, niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Dzieje Apostolskie 26:28. Odpowiedź Pawła na te słowa świadczy o głębi jego zaangażowania w głoszenie Ewangelii. Dziękowałbym Bogu, gdyby, niedługo czy długo, nie tylko ty, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, pominąwszy te więzy. Dzieje Apostolskie 26:29. W swoich ostatnich słowach podczas tego przesłuchania Paweł nie błagał o uwolnienie, o to, by znowu móc decydować o sobie jak ci, którzy go słuchali. Przeciwnie, wyraził szczere pragnienie, by to oni stali się podobni do niego, z wyjątkiem łańcuchów skuwających jego ręce. Misyjna gorliwość Pawła daleko przewyższała jego troskę o własne bezpieczeństwo. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:30-32. Jak Agryppa wyraził swoje przekonanie o niewinności Pawła. I powstał król i namiestnik, i Berenika, i ci, którzy z nimi siedzieli, a gdy oddalili się, rozmawiali ze sobą, mówiąc, człowiek ten nie popełnia nic, co by zasługiwało na śmierć lub więzienie. Agryppa zaś rzekł do Festusa, człowiek ten mógłby być zwolniony, gdyby się nie odwołał do cesarza. Festus potrzebował opinii Agryppy tylko po to, by sporządzić bardziej rzetelny urzędowy raport. Odwołanie Pawła do cesarza zostało już bowiem formalnie przyjęte. Więzień nie znajdował się już pod jurysdykcją namiestnika. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 26:24-28. Do kogo w końcu odwołał się Paweł i jak świadczy to o tym, kto powinien być dla nas ostatecznym autorytetem w sprawach wiary? A gdy on to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem, szalejesz, Pawle. Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze, nie szaleję, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. O sprawach tych wie przecież król, do którego też mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi. Bo też nie działo się to w jakimś zakątku. Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz. Piątek. 21 września. Do dalszego studium. Czy na te słowa myśli Agryppy zwróciły się ku dziejom jego rodu i daremnym wysiłkom jego przodków skierowanym przeciwko temu, o którym mówił Paweł? Czy pomyślał o swoim pradziadku Herodzie i rzezi niewinnych dzieci w Betlejem? A o swoim dziadku Antypasie, który kazał zamordować Jana Chrzciciela? A o swoim ojcu Agryppie i męczeństwie apostoła Jakuba? Czy w nieszczęściach, jakie rychło dotykały tych królów, dostrzegł dowód Bożego niezadowolenia z powodu ich zbrodni przeciwko sługom Bożym? Czy pompa i przepych, którymi szokował tamtego dnia, przypomniały Agryppie o tym, jak jego ojciec, władca potężniejszy niż on, w tym samym mieście puszył się w lśniących szatach, gdy lud okrzyknął go Bogiem? Czyżby zapomniał, że zanim bluźniercze okrzyki ucichły, pomsta szybka i straszna spadła na rządnego próżnej chwały króla? Coś z tego wszystkiego kołatało się w pamięci Agryppy, ale jego próżność sycąca się zewnętrzną wspaniałością, jego pycha i jego poczucie własnej wielkości wyparły wszelkie szlachetniejsze myśli. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie decyzję Pawła, by odwołać się do cesarza. Czy decyzja ta była właściwa? W jakim zakresie możemy w uzasadniony sposób podejmować strategiczne decyzje, by chronić siebie, zamiast polegać całkowicie na Bożej opiece? 2. Zastanówcie się nad stwierdzeniem Pawła zawartym w mowie wygłoszonej do Agryppy. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Jak świadczą o Pawle powyższe słowa? Jak my jako chrześcijanie dochowujemy wierności naszemu misyjnemu powołaniu? 3. Paweł przejawiał zapał w pracy dla ludzi, robił to nie dla danych statystycznych, ale dla dobra konkretnych osób. W swojej ostatniej mowie w Cezarei powiedział, iż pragnie, by jego słuchacze stali się tacy jak on, zbawieni z łaski Bożej. Nie pragnął osobistej wolności czy ludzkiej sprawiedliwości bardziej niż tego, by ludzie ci doświadczyli Bożego zbawienia. Czego możemy się nauczyć z jego przykładu? Jak dużo jesteśmy gotowi poświęcić, by przyczynić się do ogłoszenia Ewangelii? 4. Agryppa miał okazję usłyszeć Ewangelię wprost z ust apostoła Pawła. Mimo to odrzucił ją. Jak my powinniśmy zachować ostrożność, by nie odrzucić możliwości, które są nam dawane? Mówiąc innymi słowy, jak możemy zachować duchową wrażliwość na otaczającą nas rzeczywistość,